Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Piotr Czałderna, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Witam panie profesorze, witam państwa, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, już w ubiegłym roku i właściwie lata temu mówił pan, że zmiany w systemie opieki zdrowotnej są konieczne. W ubiegłym roku pisał pan tak: pandemia obnażyła słabości polskiego systemu ochrony zdrowia, dzięki temu być może stanie się ona decydującym impulsem do jego naprawy, czego od wielu lat nie możemy się doczekać. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się protest pracowników służb medycznych, powstało Białe Miasteczko w Warszawie. Pracownicy ochrony zdrowia domagają się m.in. zmiany sposobu ustalania wynagrodzenia i zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Pan popiera te protesty, popiera te postulaty?
Ja myślę, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo istotnie potrzebujemy zmienić polski system ochrony zdrowia i pandemia to wyraźnie uwydatniła. Natomiast ta zmiana nie może polegać głównie czy wyłącznie na wzrostach płac, to po pierwsze. Bo historia ostatnich 7 czy 8 lat pokazuje, że wzrost finansowania ochrony zdrowia i wzrost środków, które wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia, nie przełożył się na poprawę dostępności świadczeń dla pacjentów. Wcale tych świadczeń nie jest wykonywanych istotnie więcej, natomiast niewątpliwie w tym okresie istotnie wzrosły płace personelu, bo temu nikt nie może zaprzeczyć, że płace pielęgniarek i lekarzy bardzo istotnie wzrosły.
Obecnie najpilniejszą
jest problem z pewnymi grupami zawodowymi, to tylko dodam. I tutaj rzeczywiście postulaty są zrozumiałe, na przykład z ratownikami medycznymi.
Ratownicy medyczni, obsługa niższego szczebla, powiedziałabym.
Tak, bo ten wzrost płac dotyczył głównie lekarzy i pielęgniarek.
Obecnie najpilniejszą potrzebą jest stworzenie spójnej koncepcji zmian, czyli długofalowej polityki, która określi, jak polski system ochrony zdrowia będzie wyglądał w perspektywie kolejnych kilku czy nawet kilkunastu lat. To też są pana słowa.
No, ja bym je dzisiaj powtórzył z całą odpowiedzialnością. Uważam, że jest dobry moment, bo po pierwsze pandemia pokazała politykom i społeczeństwu, że ochrona zdrowia jest ważna. Po drugie, jesteśmy w momencie powstawania nowego dokumentu strategicznego dla ochrony zdrowia, tak zwanego White Policy Paper, bo stary kończy swoją ważność. I ten nowy dokument powinien zarysować właśnie nową wizję, trochę inaczej zbudowanego systemu ochrony zdrowia, a na dodatek jesteśmy w przededniu nowej perspektywy unijnej i środki unijne moglibyśmy wydać właśnie na przebudowę polskiego systemu ochrony zdrowia. Nie na proste inwestycje typu nowa aparatura, nowe bloki operacyjne, remonty oddziałów, bo to już w dużej mierze zrobiono, tylko właśnie budowę zupełnie nowego systemu. Ale to jest trudne bez osiągnięcia zgody politycznej, a to jest to jest element, co do którego mam duże wątpliwości, czy uda się go zrealizować.
Ale ma pan tutaj realny wpływ na osiągnięcie tego dialogu, podjęcie tego dialogu i osiągnięcie zgody. Jest pan przewodniczącym Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie. Czy prezydent włączy się w ten dialog?
No tylko przypomnę, że prezydent nie ma generalnie prerogatyw zgodnie z konstytucją w zakresie ochrony zdrowia. To jest kompetencja premiera i ministra zdrowia. Z tego co wiem, delegacja protestujących została zaproszona na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego z panią minister Jankę, która jest takim delegatem prezydenta, przedstawicielem do spraw dialogu społecznego. No i to zaproszenie nie zostało przyjęte, prawda?
No to na razie same kliniki, sami lekarze poszukują sposobów na finansowanie służby zdrowia, swoich klinik, swoich procedur. Pan również od lat wspiera, pomaga swojej klinice. Rozmaite sprzęty już do tej kliniki dotarły. Taki koncert, no państwo na pewno pamiętają, Muzyka czyni cuda. W ubiegłym roku niestety z powodu pandemii nie doszło do skutku, a w tym roku mamy szansę.
W tym roku mamy szansę, tak, dlatego że koncert, no mogę powiedzieć, że w zasadzie odbędzie się na pewno, niezależnie od sytuacji, dlatego że przewidzieliśmy formułę hybrydową, więc jeżeli będą ponownie ograniczenia w realizacji imprez kulturalnych, to koncert się odbędzie częściowo lub całkowicie online na kanale Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, także namawiam do jego posłuchania. Gwiazdą będzie wielki tenor meksykański, Javier Camarena. To jest naprawdę artysta, który występuje na największych scenach światowych, Nowy Jork, La Scala, nie występował do tej pory w Polsce. Jak sformułował to któryś z recenzentów, on ma głos, który pieści duszę, także namawiam.
Ale z pewnością zaplanował pan też zakupy, bo to koncert charytatywny.
No teraz jesteśmy w dość unikalnej sytuacji, innej niż przy poprzednich koncertach. Klinika, którą mam przyjemność i kierować, przenosi się do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, więc jest jakby od nowa wyposażona. No i potrzebujemy pieniędzy na różnego rodzaju sprzęt, wyposażenie, aparaturę medyczną, bo praktycznie wszystko trzeba kupić od nowa, dlatego że stary, znaczy ten oddział, w którym się mieściliśmy do tej pory w Szpitalu Kopernika, tam zostaje razem z całym sprzętem. Mam nadzieję, że ten ruch poprawi dostępność świadczeń z zakresu chirurgii dziecięcej, skróci kolejki, bo one były na nieakceptowalnym poziomie w województwie pomorskim. Tak, dzieci czekały ponad 2 lata na najprostsze zabiegi często.
Czyli będą 2 oddziały takie chirurgiczne teraz?
Tak, będą 2 oddziały chirurgiczne w Gdańsku i mam nadzieję, że to rzeczywiście się przełoży na poprawę dostępności leczenia planowego z tego zakresu.
Mówi się, że średnia wieku chirurgów w Polsce to 55 lat. Nie macie problemu z kadrą?
Mamy. To najbardziej mi spędza sen z powiek, powiem szczerze. Trochę tu się ruszyło, ponieważ chirurgia dziecięca została uznana niedawno za specjalność deficytową i mamy nieco więcej chętnych, żeby się szkolić w tym zakresie, niż było to jeszcze 2-3 lata temu. No, ale to jest ciężka specjalność, dlatego że wymaga bardzo rozległej wiedzy i w sensie umiejętności praktycznych jest też bardzo rozległa, bo jak niektóre specjalności chirurgiczne ograniczają się do wykonania kilku rodzajów zabiegów, 5-10, to u nas pewnie tych rodzajów zabiegów jest 200 i trzeba się tego wszystkiego nauczyć.
I tutaj znów wracamy do początku naszej rozmowy, bo to też chodzi o to, nie tylko o pieniądze dla tych medyków, służb medycznych, ale też o to, żeby pracować w godnych warunkach i żeby pacjenci mogli się w tych godnych warunkach leczyć. Młodzi lekarze często wyjeżdżają za granicę. Myśli pan, że powinny być jakieś takie uwarunkowania prawne, żeby ich tutaj zatrzymać?
Znaczy powiem tak, ten problem nieco się zmniejszył w porównaniu z tym, jak wyglądało to jeszcze z 10 lat temu, dlatego że jednak zarobki w Polsce się znacząco poprawiły. Wyjazd za granicę to jest trudna życiowa decyzja. Natomiast niewątpliwie państwo inwestuje duże pieniądze w wykształcenie lekarzy. Pewnie to nie jest możliwe, żeby jakoś takie pieniądze zainwestowane odpracowywać na poziomie studiów, bo no, to byłoby niekonstytucyjne i wymagałoby takich rozwiązań w ogóle dla wszystkich grup zawodowych. Natomiast jeżeli chodzi o rezydenturę, czyli to szkolenie podyplomowe tak zwane, które czyni z kogoś specjalistą i które też jest bardzo kosztowne, bo przypominam, że pensja takiego lekarza jest wypłacana z budżetu państwa w większości, no to tutaj można byłoby już rozważać, czy odbycie szkolenia w Polsce nie powinno się wiązać z jakąś deklaracją przepracowania kilku lat następnie w systemie publicznym.
Panie profesorze, szczepienia. Czy szczepienia w szkołach dzieci to jest dobry pomysł? I w ogóle szczepienia dzieci? Od 12 roku życia na razie.
Ja zdaję sobie sprawę, że to jest temat dla wielu osób kontrowersyjny, jak i w ogóle temat szczepień. No ale po pierwsze chciałem przypomnieć, że to jest całkowicie dobrowolne. Nikt nikogo do szczepienia nie zmusza. Ja osobiście się zaszczepiłem, tak jak i moja rodzina. I zaszczepiła się zdecydowana większość personelu służby zdrowia. Tak? To jest grubo ponad 80% lekarzy i pielęgniarek się zaszczepiło. Więc to o czymś świadczy, tak? Że to nie jest tylko namawianie do takiego faktu, ale i samemu danie przykładu. Także na pewno starsze dzieci mogą się przyczyniać do roznoszenia epidemii, choć oczywiście w mniejszym dużo stopniu niż dorośli. To dotyczy przede wszystkim młodzieży nastoletniej, no to dotyczy też studentów. Natomiast to prawda, że te osoby chorują generalnie lekko i nie mają takiego zagrożenia życia, jak występuje u osób starszych po 70 roku życia. Tym niemniej też widywaliśmy u dzieci takie zespoły pokowidowe, które niekiedy przebiegały dosyć ciężko i nawet wymagały hospitalizacji w oddziale intensywnej opieki medycznej. To się nie zdarza często, ale się zdarza i często te osoby nawet nie miały świadomości, że przechorowały COVID, bo sama choroba przebiegła łagodnie i dopiero w kilka tygodni czy w kilka miesięcy później no, pojawiały się dziwne dolegliwości i okazywało się po zbadaniu przeciwciał, że ta osoba jednak COVID przeszła.
Ja jak rozmawiałam z pediatrami, to mówili, że u każdego dziecka przebiega ta choroba indywidualnie, zupełnie inaczej. Mhm. Nie ma 2 takich samych.
No, ta choroba w ogóle w tych łagodnych postaciach potrafi bardzo różnie przebiegać, dlatego sporo osób dowiaduje się, że przechorowało dopiero na podstawie badania przeciwciał, jeżeli nie byli szczepieni, prawda? Natomiast tych przypadków tego zespołu po-covidowego, zapalnego, wieloukładowego u dzieci w Polsce jest już w tej chwili kilkaset i niektóre te przebiegi były ciężkie. Mhm.
Na początku taka ogromna fala szczepień, chęć szczepienia się, brakowało szczepionek, a teraz brakuje chętnych.
No to trochę szkoda, bo muszę powiedzieć, że nie we wszystkich państwach Unii Europejskiej jest tak, że szczepionki są w pełni dla każdego dostępne i to jest jednak pewne jakieś dobro, które powinniśmy zauważyć i chcieć z niego skorzystać. Tak jak patrzę, no to odsetek szczepień większości państw europejskich, tak koło tych 60% oscyluje. On na szczęście u osób starszych i w Polsce i gdzie indziej jest wyższy, bo tam sięga 80%, czyli tych osób, które są najbardziej narażone na zgon z powodu COVID. I w zasadzie naprawdę warto się zaszczepić, tak? Bo to pozwoli wszystkim na powrót do normalności. Zwłaszcza, że ta choroba jest nieprzewidywalna. My nie wiemy, u kogo ona będzie przebiegała ciężko, u kogo będzie przebiegała łatwo. I czasami u osób młodych, takich, które teoretycznie mają szansę na szybkie wyzdrowienie, też się zdarzają bardzo ciężkie przebiegi. No i wiemy też, że u niektórych chorych pozostają długotrwałe następstwa, choćby na przykład w postaci przewlekłego zmęczenia, złej tolerancji wysiłku, zmian płucnych i tak dalej.
Panie profesorze, teraz obserwujemy większą liczbę zachorowań. Myśli pan, że to już jest początek tej czwartej fali pandemii?
No zobaczymy, tak? To jest dość podobnie do zeszłego roku. Tak jak mówiłem, no wydaje się, że dzieci w mniejszym stopniu przenoszą wirusa niż osoby dorosłe na podstawie piśmiennictwa z literatury medycznej, ale z drugiej strony te badania są oparte jakby na wcześniejszych wariantach wirusa, więc nie wiemy też do końca, jak to będzie z tym wariantem Delta, który dzisiaj zdecydowanie dopinuje, bo to jest grubo ponad 90% wszystkich zakażeń, więc tu jest pewna niewiadoma. Ja powiem tak, to nie chodzi o liczbę zachorowań. Bo jeżeli to będą zachorowania łagodne, takie jak grypa, to nie ma żadnego specjalnego znaczenia. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli zachorowań ciężkich, które wymagają hospitalizacji, a już tym bardziej wymagają pobytu w oddziałach intensywnej terapii i sztucznej wentylacji. Bo to jest coś, co może wyczerpać możliwości systemu ochrony zdrowia, czy go całkowicie zablokować. Jeżeli to będą zachorowania lekkie, nawet większej liczbie, to przypomina zwykłą grypę i tu jest ta szansa, że szczepienia mogą to odwrócić, prawda? Bo nawet jeżeli osoby szczepione chorują, a wiemy, że to się zdarza, tak szczególnie osoby z obniżoną odpornością, dlatego teraz rozmawiamy o trzeciej dawce dla takich osób, to jednak chorują na ogół znacznie lżej. I większość w tej chwili osób hospitalizowanych, czyli tych, które mają cięższe postaci choroby, to są osoby, które nie były szczepione.
My mówimy o trzeciej dawce, w Izraelu już mówią o czwartej dawce.
No tutaj mówię, to na razie trudno się o czwartej dawce w ogóle mówić, bo nie ma żadnych badań. Tak na trzecią dawkę, no pewne badania się pojawiły, już ostatnio była taka publikacja w Lancecie, która zdecydowanie to popiera. Wiemy, że są osoby, które mają obniżoną odporność, bo na przykład są po przeszczepach narządów, otrzymują inną supresję, czy są leczone przeciwnowotworowo i u tych osób może nie dojść do takiej normalnej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę, czy równie długotrwałe i dlatego u tych osób powinno się trzecią dawkę zastosować.
My mówimy, panie profesorze, o konieczności szczepień, ale skąd taka w takim razie agresja ruchów antyszczepionkowych?
Ja myślę, że to się bierze trochę z tego, że ludzie zaczynają powątpiewać we wszystko w tej chwili, tak? To jest jedna rzecz. Umarła trochę w naszych czasach wiara w prawdę, w pewną wiedzę i tak dalej. Mimo tego kultu dla nauki powszechnego, to nawet twierdzenia naukowców się podważa. Ludzie uważają, że są oszukiwani przez rządy, właśnie przez naukę, przez ekspertów i tak dalej. No i się szerzą różnego rodzaju własne poglądy. Internet temu bardzo sprzyja, bo można bardzo łatwo to propagować. No i, a internet też niestety sprzyja agresji. Zresztą myślę, że w ogóle cały model życia społecznego zmieniający się wyzwala w ludziach wielką agresję. Izolacja też na pewno wyzwala agresję, prawda? To, co epidemia spowodowała, brak życia społecznego. Natomiast to jest z drugiej strony zupełnie bezkarne, tak? Bo można to robić anonimowo. Kiedyś to było dużo trudniejsze, bo trzeba było stanąć twarzą za własnymi poglądami czy zachowaniami. Teraz w internecie jest to niemal całkowicie anonimowe.
Abyśmy w takim razie, panie profesorze, mogli spotykać się w dobrym zdrowiu. No, dobrym towarzystwie.
Tak życzę, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, jeszcze raz namawiam, ale też mam nadzieję, że ta czwarta fala, jeżeli nawet będzie, to będzie przebiegała po prostu łagodnie i nie doprowadzi do takich zaburzeń jak dwie poprzednie.
Na razie na to spotkanie zapraszamy. 15 października muzyka czyni cuda w Filharmonii na Ołowiance, Javier Camerena.
Gorąco zapraszam, bo to jest szansa unikalna posłuchania wielkiego głosu, wielkiego artysty. No i powrotu do normalności po długim czasie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu. Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był profesor Piotr Czałderna, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiała Beata Gwoździewicz. Do 9 zostało 12 minut.